Witamy ponownie po raz ostatni w dzisiejszej audycji Cisza w Eterze naszych słuchaczy. Powoli audycja dobiega końca, chociaż jeszcze trochę czasu przed nami, jeszcze zdążymy poruszyć i zamknąć ten ważny temat, na którym się dzisiaj skupiamy. Rzeczywistość rodzin, w których rodzi się dziecko przedwcześnie. Czyli wcześniak, temat, który był szczególnie obecny na przykład w mediach w zeszłym tygodniu, kiedy obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaka, ale temat, który warto poruszać nie tylko 17 listopada, ale temat, do którego warto wracać, zwłaszcza, że potrzeby są bardzo duże. Potrzeby nie tylko pod kątem wsparcia i leczenia dzieci, które rodzą się przedwcześnie, są narażone znacznie bardziej na różnego rodzaju schorzenia, ale no przede wszystkim rodzicom, skupiając się na rodzicach, którzy jako opiekunowie takich dzieci, osoby odpowiedzialne za to, współodpowiedzialne za to, żeby dzieci urodzone przedwcześnie miały jak najlepszą okazję do wzrostu i do rozwoju, sami potrzebują też zaopiekowania. I o tym rozmawiamy dzisiaj z współzałożycielką Fundacji Przedczasem Martą Kościk oraz z dr Moniką Wójtowicz-Marzec, neonatologiem, kierownikiem oddziału neonatologii SPSK 1 w Lublinie. Już wspomniałyśmy wcześniej o tym, że Fundacja Przedczasem ma pomysł, jak można wesprzeć rodziców od strony terapeutycznej. Jaki jest wasz cel? Co chciałybyście jako założycielki fundacji w tej najbliższej perspektywie wprowadzić? Jaką opieką objąć rodziców?
Priorytetowym zadaniem na chwilę obecną jest dla nas objęcie rodziców, którzy się do nas zgłoszą, objęcie ich opieką psychologiczną, psychoterapeutyczną. To jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby, które sami rodzice nam zgłaszali. My na początku, kiedy rozpoczęłyśmy swoją działalność, pozwoliłyśmy sobie przeprowadzić wśród rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie taką ankietę, gdzie rodzice właśnie określili potrzeby, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują, jakie są właśnie realne potrzeby, bo to był cel nasz, żeby odpowiadać na realne potrzeby rodziców i samego dziecka. I wśród tych najczęściej pojawiających się odpowiedzi było właśnie wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne. Już na początku swojej działalności udało nam się podpisać takie porozumienie z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na właśnie taką pomoc psychologiczną, no w takim zakresie, w jakim to centrum jest w stanie go udzielić, tak? No, to jest taka, można powiedzieć, właśnie interwencja kryzysowa, czyli nagle się coś pojawia i rodzic może się tam zgłosić. Natomiast zależało nam też na tym, żeby rodzic, który nawet po pół roku bycia rodzicem wcześniaka, czy nawet po roku, dostrzega u siebie taką potrzebę skorzystania z opieki psychologa czy psychoterapeuty, mógł rzeczywiście o taką pomoc się ubiegać. I tak jak mówiłyśmy wcześniej, że w takim epicentrum świata tych rodzin jest wcześniak i rodzice swoje potrzeby spychają na dalszy plan, no to między innymi taką poniekąd blokadą są środki po prostu finansowe. Część tych wizyt po prostu musi być realizowane komercyjnie, bo nie ma dostępnych ich w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. No i teraz jeśli rodzic ma do wyboru zrealizować wizytę u kardiologa na przykład, albo kolejną wizytę u terapeuty, a wizytę swoją, no wybiera wizytę dziecka, tak? Więc nasza fundacja postawiła sobie za cel sfinansowanie wizyt psychoterapeutycznych, psychologicznych dla rodziców, którzy się do nas zgłoszą, żeby oni mogli się po prostu sobą zaopiekować, żeby mogli dostać wsparcie w tym bardzo ważnym aspekcie, dlatego że no nie bez powodu mówi się o tym, że szczęśliwa mama czy szczęśliwy tato to szczęśliwe dziecko. Więc rodzic, który jest spokojny, który umie poradzić sobie ze stresem, z emocjami, które się pojawiają w związku z tą całą sytuacją, w której się znaleźli, no mogli się tym dzieckiem w sposób jak najbardziej taki optymalny, prawidłowy, właściwy zajmować.
Dokładnie ile na ten pierwszy, jakby w ramach pierwszego projektu i też zbiórki, którą prowadzicie, w jakim wymiarze ma to być pomoc? Jakiego rodzaju spotkania, jakiego rodzaju może warsztaty i może w jakim wymiarze godzin chcecie zapewnić to minimum? Też trochę może tłumacząc, jakie są potrzeby rodziców, którzy się do Was zgłaszają.
Potrzeby są bardzo różne, dlatego że czasami zgłaszają się do nas rodzice, którym wystarczy jedno, dwa spotkania i oni już się czują dobrze i my na początku, kiedy pandemia się zaczęła, miałyśmy taką sytuację, w której zgłosiła się do nas jako wolontariuszka psychoterapeutka, która też jest mamą wcześniaków, już teraz kilkuletnich, właśnie z taką propozycją, że ona może w ramach wolontariatu wspierać rodziców. I rzeczywiście spora część rodziców się do nas zgłosiła i z takiego wsparcia skorzystała. I tak jak powiedziałam, no to było jedna, dwie rozmowy. Już ci rodzice byli tacy podbudowani, poczuli się zaopiekowani i potrafili dalej stawić czoła tej sytuacji, w której się znaleźli. Czasami są to sytuacje, w których na tych spotkań jest więcej. Więc tak naprawdę my na chwilę obecną nie określamy takich ram czasowych czy ilości wizyt, które ci rodzice mieliby zrealizować, no bo byłoby to po prostu sztuczne. Nam zależy na tym, żeby ten rodzic dostał takie wsparcie, jakiego rzeczywiście potrzebuje. Na chwilę obecną uruchomiłyśmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, gdzie zbieramy środki właśnie na sfinansowanie tych wizyt. Na początek jest nam potrzeba 12 tysięcy złotych. Oczywiście tak szacunkowo określiłyśmy tą kwotę, bo ona może być zdecydowanie większa, bo być może więcej rodziców się też zgłosi, niż my sobie tak to statystycznie troszkę założyłyśmy. Natomiast no, na te 12 tysięcy to jest ta kwota, która wystarczy nam według naszego planu co najmniej na pół roku takiej pomocy dla rodziców.
W jaki sposób można wesprzeć Waszą zbiórkę?
No przede wszystkim wpłacając pieniądze na ten cel i tutaj zachęcam do tego, żeby słuchacze wsparli nas w ten sposób. Nie powiem jaką kwotę, a tutaj pozostawiam to w kwestii każdej osoby, każdy z nas określa gdzieś tam swoje możliwości i swoją hojność. Natomiast no, chciałabym powiedzieć, że to jest niezwykle ważne i to jest taki cel, który ma dalekosiężne efekty, tak? Drugą formą pomocy dla nas to jest na pewno w ogóle udostępnianie tego apelu o zbiórce. Im więcej osób się dowie o tym, że taki cel chcemy realizować, tym więcej osób nas wesprze oraz tym więcej osób dowie się o tym, że będzie taka możliwość, bo być może jeszcze są rodzice, którzy nie wiedzą o tym, że taka fundacja jak nasza funkcjonuje, że działa i że udziela wsparcia. W związku z tym też to z tej perspektywy byłoby dla nas niezwykle istotne. Także wszelkie informacje na ten temat można znaleźć u nas na Facebooku, na naszym Instagramie, na naszej stronie internetowej i tu nas w ogóle bardzo cieszy, bo mamy taki no, bardzo pozytywny feedback od rodziców, że super, że taki program chcemy zrealizować. Oraz bardzo nas też cieszy, że osoby, które w tych social mediach są kojarzone z wcześniactwem, bo to są mamy, które na przykład prowadzą bardzo poczytne konta na Instagramie, mamy wcześniaków, też starają się nas wspierać w tym apelu. Także za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Tutaj też lokalni nasi influencerzy też nam udostępniają te apele i wspierają nas, także tak jak mówię, jesteśmy bardzo, bardzo za to wdzięczni. No ale jeszcze troszkę nam zostało do zbierania. Na chwilę obecną, jak wchodziłam dzisiaj na zbiórkę, mamy zebrane 25% zakładanej kwoty. Zbiórka trwa do 23 grudnia, także mam nadzieję, że w Wigilię będziemy mogły się pochwalić sukcesem.
No właśnie, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć Fundację Przed Czasem, zachęcamy do tego, żeby znaleźć informacje na temat tej zbiórki na portalu zrzutka.pl. Wszystkie potrzebne informacje, między innymi w mediach społecznościowych Fundacji Przed Czasem, więcej także na stronie internetowej Fundacji też można poczytać o Waszej działalności. Dobrze, powiedziałyśmy teraz o tym, jak Was wesprzeć, ale jeszcze dla kogoś, kto, no właśnie, tak jak Pani zauważyła, być może też pierwszy raz słyszy i dowiaduje się, że taka fundacja istnieje, to trochę tak z drugiej strony, kto może się do Was zgłosić o pomoc?
My staramy się działać lokalnie i taki był nasz zamysł od początku, że chciałybyśmy się głównie skupić na tych potrzebach lokalnej społeczności. W związku z tym zapraszamy do kontaktu osoby, które są z wcześniactwem związane właśnie tutaj z terenu województwa lubelskiego. Tak mówię celowo osoby, które są związane, bo czasami na przykład zgłaszają się do nas nie sami rodzice, ale na przykład dziadkowie, bo rodzice są tak sfokusowani na tym, że teraz dziecko leży na oddziale i trzeba się nim zająć i jakby wszystko się kręci wokół niego, ale już dziadkowie na przykład usłyszeli o naszej fundacji i odzywają się do nas na przykład z pytaniem, czy można już się zapisywać do jakichś specjalistów, czy już warto, bo wiedzą, że są kolejki na przykład, albo gdzie warto się zapisać, tak? Mhm. Bo rzeczywiście no wcześniej kto taki szczególny pacjent o szczególnych potrzebach, w związku z tym no dobrze, żeby ci rodzice też trafiali do specjalistów, którzy ten problem znają i mają doświadczenie. Czasami zgłaszają się też koleżance, urodziło się dziecko i koleżanka dla koleżanki szuka wsparcia, więc każdy, kto czuje potrzebę, że sam potrzebuje wsparcia, albo też, że ktoś z jego otoczenia potrzebuje wsparcia, bo właśnie ten problem wcześniactwa go dotyczy, jak najbardziej może się do nas zgłaszać. Co bardzo ważne i myślę, że często gdzieś tam to umyka, że mogą się do nas zgłaszać rodzice nie tylko tacy, którzy świeżo zostali rodzicami wcześniaka, bo gdzieś tam dochodzą do nas takie głosy, że mamy starsze dziecko. Jakby zapraszamy. My wiemy, że kłopoty nie kończą się w momencie wypisu dziecka ze szpitala albo w momencie, kiedy dziecko zdmuchnie świeczkę na torcie na pierwszą urodzinę, tylko pewne sytuacje trwają o wiele dłużej. W związku z tym nawet programy, które do tej pory realizowałyśmy, były skierowane również do dzieci na przykład do trzeciego roku życia, tak? Do starszych dzieci. Także tutaj ram takich wiekowych absolutnie nie określamy. Jesteś rodzicem wcześniaka, stykasz się z tym problemem, śmiało możesz się do nas zgłaszać.
To skoro już mówimy o różnych formach pomocy i też dużo padło na temat specjalistycznej pomocy, pomocy psychologicznej, pomocy terapeutycznej rodzicom, zanim uda się skontaktować rodziców, wcześniaków potrzebujących takiego wsparcia właśnie z profesjonalistą, no bo ta droga różnie wygląda i to, o czym mówiłyśmy, że o tę pomoc jest trudno się zgłosić, trudno sobie uświadomić, że jest ona potrzebna. Trudno znaleźć finansowanie, więc to może być odwlekane w czasie. Co na przykład my z bliskiego otoczenia, nie wiem, no właśnie, dziadkowie, przyjaciele, rodzice, możemy zrobić, żeby wesprzeć osoby, które stają przed, muszą stawić czoła opiece i wychowaniu dziecka z tak dużymi potrzebami?
Ja często słyszę od rodziców, że taka pomoc to nie jest, nie musi być pomoc pod tytułem ja przyjdę i z tobą porozmawiam, albo przyjdę i coś dla ciebie zrobię. Czasami ta pomoc to jest zrobienie herbaty. Wiesz, że jestem w szpitalu, nie mam czasu ugotować obiadu, przyniosę ci obiad. Tak? Albo masz starsze dziecko, to ja je odprowadzę do szkoły, do przedszkola, a ty będziesz w tym czasie mógł odwiedzić dziecko w szpitalu. Więc po prostu bycie obok, tak? Pokazanie tym rodzicom, że my jesteśmy do ich dyspozycji, rzeczywiście jesteśmy w stanie im pomóc. Kolejna rzecz to, powiedziałabym, nie odsuwanie się, bo bardzo często rodzice mówią o tym, że nasze grono znajomych się uszczupliło w momencie, kiedy ta sytuacja gdzieś tam nas dotknęła, bo zwyczajnie nasze środowisko nie umiało sobie też z tym poradzić, no bo nie każdy z nas wie, jak wspierać innych, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że my o was pamiętamy i że my możemy wam pomóc. Śmiało się z tą prośbą o pomoc możecie do nas zgłaszać, tak? Kolejną kwestią, o czym nawet dzisiaj rozmawiałam z jedną mamą wcześniaka, to jest to, żeby też, mogłabym powiedzieć, nie obarczać swoimi emocjami tych rodziców, bo wszystkim tym osobom, które się z tym problemem stykają, jest trudno. Rodzice nagle zostali rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego, a dziadkowie zostali dziadkami dziecka urodzonego przedwcześnie i wszystkim nam jest na przykład smutno z tego powodu. Natomiast no, de facto ten problem najbardziej dotyczy rodziców, więc to też jest bardzo ważne, żeby tak jak mówię, swoich problemów, swoich emocji też tym rodzicom, brzydko powiem, nie dokładać, ale myśleć o tym, że to oni w tym momencie tego wsparcia najbardziej potrzebują. No i wsparciem jest na pewno też to, że właśnie wiemy o tym, że jest fundacja, że jest jakaś organizacja, jakieś miejsce, w którym ten rodzic może skorzystać, dajmy na to, z pomocy psychologa, to powiedzmy, wiem, że jest takie miejsce i tam możesz uzyskać pomoc, bo po prostu ten rodzic w tym momencie niekoniecznie ma siłę i ma energię na to, żeby szukać informacji o tym w internecie. Więc wskazanie mu takiego miejsca i takiej formy pomocy to też jest bardzo duże wsparcie.
A co pani mogłaby dodać jako neonatolog, który no, ma też bardzo bliski kontakt z rodzicami wcześniaków?
Myślę, że dla rodziców bardzo ważną informacją jest, że rozumiemy, tak? Że takie zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdują. Na pewno taka świadomość, że to nie jest kara za jakieś działanie, tak? Tylko po prostu jest to sytuacja losowa. Rozmowa tak naprawdę, nie odsuwanie się od tego rodzica, tylko podejmowanie dyskusji albo po prostu czasem bycie przy tym rodzicu, takie poczucie, że jestem dla ciebie, jeżeli tego potrzebujesz, tak? To wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze. Jeżeli ten rodzic ma poczucie, że jest ktoś obok, kto w sytuacjach jakichś kryzysowych jest w stanie pomóc. Tak? To jest najważniejsze, pewne zrozumienie, tak? I nie odsuwanie się od tych osób.
Mhm. To na koniec naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie ode mnie, może taka prośba. Co chciałyby panie powiedzieć, co może mówią panie rodzicom, wcześniakom i jeśli tacy rodzice nas w tym momencie słuchają, to co tak na zakończenie chciałyby panie przekazać?
No ja chyba ze swojej strony chciałabym życzyć rodzicom przede wszystkim dużo, dużo siły i powiedziałabym, no cierpliwości, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, często to, że zostajemy rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego, to nie jest sytuacja, która będzie nas dotyczyła miesiąc czy dwa, ale zdecydowanie więcej. W związku z tym no, ta cierpliwość jest bardzo ważna, dlatego że nawet z mojej perspektywy terapeuty mogę powiedzieć, że na niektóre sukcesy, z których rodzice zawsze niebywale się cieszą i to jest dla nich ogromna radość, to trzeba poczekać, tak? Żeby się uzbroić w tą cierpliwość i rzeczywiście te sukcesy będą, czasami większe, czasami mniejsze, ale one zawsze będą i o tym należy pamiętać.
Myślę, że poczucie takie, że to dziecko jest darem, tak? I jest pewną wartością w życiu każdego z nas, tak? Dla mnie też ten, to nie tylko pacjent, ale i I mały człowiek, który jest dla mnie też również wartością i często się uczę od pacjentów. I myślę, że też tak jest odczuwanie tego dziecka, że jest właśnie osobowością, jest osobą, która naprawdę może nas dużo nauczyć. Czasami te dzieci mają pewne dysfunkcje, ale ich rozwój może nie jest idealny, ale naprawdę potrafią nas uczyć radości życia. Te dzieci uczą nas miłości. Te dzieci naprawdę potrafią pokazać, jaką życie ma wartość i żeby czerpać z tego życia jak najwięcej, tak? Że życie to nie tylko jakieś ładne zabawki, ale właśnie przebywanie razem i docenianie tych małych sukcesów. I chyba właśnie tak jakby inne podejście do życia. Myślę, że ci pacjenci właśnie uczą nas pokory i tego, że każdy z nas jest inny i należy pokochać tą czasami tą inność.
Dziękuję bardzo za te słowa w imieniu swoim, ale też w imieniu słuchaczy i dziękuję bardzo za całą rozmowę. Naszymi dzisiejszymi gośćmi były współzałożycielka Fundacji Przed Czasem Marta Kościk oraz dr Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii SPSK1 w Lublinie. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I też życzę personelowi medycznemu i lekarzom i rodzicom tego, żeby jak najszybciej wróciła normalność na oddziale, żeby to wsparcie było jak najlepiej realizowane i w jak największym komforcie. No a jeżeli komuś, ktoś będzie musiał skorzystać z tego typu pomocy, z tego typu wsparcia, to życzę, żeby trafił na takie osoby jak panie. Mam nadzieję, że ten kontakt nie będzie potrzebny, ale jeśli będzie, to że spotka się z ogromnym zrozumieniem i wsparciem i sercem, które wkładają panie w tę pracę. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. To była audycja Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.